Twoja dzielnica. Nasza sprawa.
Marzena Bakowska, dzień dobry. Pandemia koronawirusa uświadomiła nam, jak zbawienna może być zieleń w mieście. Kiedy nie mogliśmy się przemieszczać, odkryliśmy, że ukwiecony balkon jest miejscem wypoczynku, dodatkowym salonem w mieszkaniu. Są w różnych miejscach na świecie budynki, które powstają od razu z zaplanowanym specjalnym miejscem dla zieleni. Mówił o nich podczas weekendu z architekturą w Gdyni profesor Michał Stangel z Politechniki Śląskiej. Na co dzień zajmuje się on problematyką rewitalizacji miast, zagospodarowania przestrzeni publicznych, terenów lotnisk i rozwoju dzielnic mieszkaniowych. Rozmowę z nim zaczęłam od pytania o znaczenie zieleni w mieście.
Korzyści z zieleni w mieście jest bardzo dużo. Przede wszystkim zieleń wpływa na klimat w mieście, poprawia jakość powietrza, obniża temperaturę w mieście oraz powoduje, że zatrzymanie wody deszczowej, wody retencyjnej. Ale jest też wiele korzyści pośrednich. Są korzyści dla mieszkańców wynikające zarówno bezpośrednio właśnie z tej lepszej jakości powietrza czy niższej temperatury, jak i korzyści psychologiczne. Samo patrzenie na zieleń jest korzystne dla naszej psychiki. No i oczywiście są różnego rodzaju funkcje zieleni, które są korzystne. Zależy, o jakiej zieleni mówimy. Jeżeli mówimy o parkach czy skwerach, no to jest to bezsprzeczne tereny rekreacji, wypoczynku.
Nie, znajdujemy się przy gdyńskim centrum filmowym. Tutaj jest wielka, można powiedzieć, łąka w środku miasta, więc mamy przykład tego, że Gdynia zaproponowała mieszkańcom właśnie tą zieloną część, ale wiele miast betonuje się wręcz. Jak unikać tego betonu w mieście? Jakie powinny miasta proponować rozwiązania, żeby tego betonu nie było?
Zabetonowywanie miast dzieje się niestety dlatego, że jest po prostu najprostsze. Jest najprostsze w realizacji, ale co ważniejsze, jest najprostsze w utrzymaniu. Takiej betonowej powierzchni trzeba sprzątać, zamiatać, nie trzeba o nią dbać. Natomiast oczywiście jest to błąd. Nie wszędzie trzeba betonować, a jeżeli, no to nie totalnie. Są przykłady takich rewitalizacji, na przykład Włocławek, gdzie wręcz do rangi memu internetowego podniesione były te obrazki, gdzie przed była to przestrzeń zielona, może nie najwyższej jakości, ale jednak, a później betonowa pustynia. Ale z tego, co słyszałem, akurat tam władze miasta zreflektowały się i po kilku latach wprowadziły zieleń, wprowadziły fontanny, rozbetonowały trochę tą przestrzeń, więc to jest pozytywne. Dobrze jest, jeżeli miasta reagują elastycznie i potrafią ze swoich błędów się wycofać.
Jaki jest przykład takiej architektury skomponowanej z zielenią?
Najbardziej spektakularnym przykładem na świecie jest z pewnością Singapur. Jest to miasto, które jest położone w bardzo dobrych warunkach klimatycznych, dodatkowo jest bogatym państwem, miastem. Dlatego powstało tam bardzo dużo spektakularnej architektury porośniętej zielenią, drzewami, pnączami. Często takie budynki mają powierzchni zielonej o wiele więcej niż sama powierzchnia zabudowy budynku. Natomiast nie stało się to samo i nie tylko z takiej mody ekologicznej. W Singapurze był to wynik bardzo konsekwentnej polityki miejskiej. W roku 2006 wprowadzono Green Building Master Plan, który miał taką wizję Singapuru jako miasta ogrodu, Garden City. Powstały różnego rodzaju ułatwienia dla inwestorów, możliwość zwolnienia z pewnego rodzaju podatków czy obniżenia opłat, możliwość zwiększenia powierzchni zabudowy w przypadku realizacji zieleni. Także jest to wynik konsekwentnej polityki władz miasta.
Tutaj podczas prelekcji, podczas weekendu architektury w Gdyni wymieniał pan także Mediolan jako miasto, które ma ten romans z zielenią.
W Mediolanie powstała realizacja, która jest pewnie jednym z bardziej spektakularnych obiektów tego typu w Europie. Jest to Bosco Verticale autorstwa architekta Stefano Boeri. Bosco Verticale, czyli pionowy las. Są to dwa wysokościowce, w których faktycznie wkomponowano w strukturę fasady donice, które są w stanie utrzymać całe drzewa. Od czasu realizacji obie te drzewa rosną, także w tej chwili jest to spektakularny faktycznie widok. Rzeczywiście jest to pionowy las na budynkach.
Ale to chyba było bardzo kosztowne, wprowadzenie drzewa w budynek.
Tak, jest to z pewnością bardzo kosztowne, jest to prestiżowa, droga inwestycja. No i można się zastanawiać, na ile jest to ekologiczne, jeżeli trzeba ponieść ogromne koszty, jeżeli trzeba użyć dużo więcej betonu, to wszystko zostawia ślad węglowy, to wszystko powoduje obciążenia środowiskowe. Ale być może efekt jest tego warty. Myślę, że tutaj pytanie jest trudne, a odpowiedź nie jest jednoznaczna. Myślę, że na pewno warto, że powstały takie obiekty pilotażowo, natomiast teraz warto się zastanawiać, jak można to robić w prostszy sposób, bardziej ekonomiczny. Istnieje wiele przykładów właśnie realizacji podobnego efektu w sposób ekonomiczny. Jednym z lepszych jest osiedle mieszkaniowe Mer als Wohnen we Wiedniu, gdzie podobny efekt osiągnięto za pomocą pnącz, ale jest na fasadzie specjalna struktura, gdzie pnącza są rozciągnięte na kilka kondygnacji, są odpowiednio dobrane gatunki i te pnącza na pierwszy rzut oka wyglądają podobnie. Ale oczywiście pewnie nie mają aż takiego dobrego wpływu na mikroklimat. Z drugiej strony w tamtym przypadku, który miał ambicje być właśnie, jak sama nazwa wskazuje, Mer als Wohnen, czyli więcej niż mieszkaniem, podkreślano korzyści społeczne. Tam podobno mieszkańcy integrowali się w ten sposób, że wspólnie sadzili te pnącza, wspólnie je pielęgnują. Nie wiem, na ile jest to prawda, bo tam nie byłem, ale myślę, że idea jest bardzo szczytna.
Twoja dzielnica. Nasza sprawa.
Myślę, że dużo zależy od mieszkańców poszczególnych dzielnic, żeby upominali się o tą zieleń przy swoich budynkach, bo na przykład można zaproponować miastu, żeby posadziło więcej drzew w danej dzielnicy, czy tak jak pan wspominał także o takich kieszonkowych ogródkach, to też może być taki pomysł na wprowadzenie zieleni już w zastanej architekturze.
Tak, myślę, że jest bardzo dużo rzeczy, które można zrobić w miastach i tak jak o pewnych można dyskutować i zastanawiać się, na ile są konieczne, to jest wiele rzeczy, które są ewidentne. Właśnie zazielenianie jakichś pustych miejsc, jakichś luk w przestrzeni, zazielenianie przestrzeni przy budynkach, zazielenianie jakichś enklaw, wprowadzanie parków kieszonkowych, może redukcja miejsc postojowych. Myślę, że to wszystko oczywiście może być spontanicznym działaniem mieszkańców czy jakichś inicjatyw lokalnych i tak jest bardzo dobrze, gdy dzieje się to pilotażowo, ale też dobrze jest, gdy jest to wszystko wplecione w jakiś strategiczny program miejski, który zachęca czy ułatwia takie działania. 2 lata temu brałem udział w projekcie dla Rybnika. To jest taki pilotażowy projekt rewitalizacji, gdzie mieszkańcy mają brać udział w podnoszeniu jakości swojej przestrzeni w 6 dzielnicach. No i tam właśnie zauważyliśmy, że mieszkańcy już spontanicznie dbają o zieleń, sadzą sobie jakieś kwiatki, jakieś rośliny, budują jakieś donice, z byle czego, bo to są biedne dzielnice, często z jakichś opon czy z jakichś resztek. No i właśnie elementem tej strategii rewitalizacji był z jednej strony projekt, wizualizacja pokazująca, jakby to mogło wyglądać, ale z drugiej strony właśnie ułatwienia, nie tak, żeby to budowało miasto w ramach przetargów, ale żeby mieszkańcom udostępnić narzędzia, ziemię, sadzonki i zachęcić do wspólnego. Także myślę, że ważne jest takie skoordynowanie działania oddolnego i elastycznej, odpowiednio dobranej polityki, która do tego zachęca i ułatwia.
Takim działaniem miejskim, pomysłem na świetne wprowadzenie zieleni w mieście jest na przykład Nowy Jork. I kiedy byłam w Nowym Jorku i zobaczyłam park zbudowany w śladzie dawnej linii kolejowej na poziomie mniej więcej 1. piętra. Więc coś, co wydawało mi się nieprawdopodobne.
Tak, High Line to jest spektakularna inwestycja w zieleń miejską na linii kolejowej. Często przedstawia się to jako taką oddolną inicjatywę entuzjastów, ale tak naprawdę to jest dobrze pomyślana inwestycja biznesowa, bo dzięki temu wzrosły wielokrotnie wartości nieruchomości przy High Line. Także jest to taka synergia korzyści pewnie dla wielu stron. Co ciekawe, w Nowym Jorku powstaje też Low Line. W kontraście do High Line ma to być jeden z pierwszych na świecie parków podziemnych, bo podobno nie pierwszy, podobno już gdzieś są. Park podziemny, do którego światło będzie sprowadzane za pomocą światłowodów. Zaangażowali się w to dwaj byli inżynierowie z NASA. I to akurat chyba jest taki właśnie oddolny pomysł, który mieli taki pomysł, mieli taką ideę na innowacyjne działanie. Park podziemny. No, nie wiem, na ile to jest sensowne i do rozpowszechniania, ale tam na pewno powstanie coś unikalnego, coś spektakularnego.
No to porozmawiajmy o czymś, co jest na ziemi, a nawet można powiedzieć na dachu, bo w Paryżu są ogródki, gdzie nawet hodowane są warzywa. Więc zazielenianie dachów też chyba jest jakimś rozwiązaniem na zieleń w architekturze miejskiej.
Zazielenianie dachów to jest jeden z takich podstawowych elementów. Myślę, że obok zieleni posadzce, to właśnie zazielenianie dachów daje ogromne możliwości dla zarówno poprawy klimatu, jak i dla retencjonowania wody deszczowej. Oczywiście dachy zielone są różnego rodzaju. Są dachy ekstensywne, które mają cienką powierzchnię, jest tam jakaś niska wegetacja. Są dachy intensywne o miąższości substratu, jak to się mówi, 30, 40, nawet 60 cm i wtedy mogą powstać już tam wyższe rośliny. Zatrzymuje ta ziemia, wodę. Są też technologie, które pozwalają na zrobienie tego w dużo lżejszy sposób i to się na przykład robi na istniejących budynkach, gdzie zamiast ziemi są odpowiednio spreparowane gąbki, które mają systemy nawilżania. Moja znajoma architektka krajobrazu mówi na to, że to są drzewa cyborgi i nie bardzo to lubi, no ale są różne sytuacje. W sytuacji, gdzie mamy istniejący obiekt z konstrukcją o danej nośności, to może być dobre rozwiązanie. Takie zielone dachy są popularne na całym świecie. U nas są też w wielu obiektach, zarówno małych, jak toaleta publiczna w Płocku. To akurat taki obiekt konkursowy, więc to jest znany w świecie architektury, czy wielkie centrum handlowe w Lublinie autorstwa pracowni profesora Bolesława Stelmacha.
Też dach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.
Tak, jeden z najbardziej spektakularnych przykładów to dach Uniwersyteckiej Biblioteki autorstwa profesora Marka Budzyńskiego. Natomiast myślę, że tu też ważne jest kompleksowe działanie i między innymi jest taki program strategiczny polsko-niemiecki, nazywa się GRAD. 8 miast w Polsce ma właśnie systemowo, kompleksowo wprowadzać rozwiązania zielonych dachów, plany miejscowe. Ja tam akurat współpracowałem właśnie w formułowaniu wariantowych zapisów w planach miejscowych, które by to albo wymuszały, albo zachęcały inwestorów na różne sposoby.
Mój osobisty sprzeciw bardzo budzą drzewa, które są sadzone w donicach, nie w ziemi, nie w powierzchni. Czy pan się zgadza z takimi donicami, czy nie zgadza? Czy to jest takie rozwiązanie hybrydowe, jak teraz popularne słowo jest wszędzie używane?
Myślę, że to jest jakiś kompromis. Oczywiście najlepiej by było, żeby to były prawdziwe drzewa posadzone w ziemi po prostu, ale są takie sytuacje, gdzie to jest trudne. Na przykład, gdy pod ziemią w danym miejscu są jakieś instalacje, kable, rury, to wynika z różnych rzeczy i czasami pewnie kompromisem możliwym do osiągnięcia są drzewa w donicach. Jeśli chodzi o drzewa w donicach, to spotkałem się z ciekawym przypadkiem. Kilkanaście lat temu byłem na warsztatach w Nassau na Bahamach, rewitalizacji centrum. Tam są wąskie uliczki, którymi przechodzi taka lokalna parada Junkanoo. Dlatego nie było miejsca na zieleń i dlatego właśnie zdecydowano się na zieleń w donicach ruchomych, po to, żeby ją można było rozsuwać i jak tam raz na jakiś czas przechodzi parada, to wtedy ma odpowiednie miejsca. Także są różne lokalne uwarunkowania. Myślę, że wszystko trzeba robić z sensem, z poznaniem lokalnych możliwości i rozwiązania dostosować do tego, co jest możliwe.
W momencie, kiedy kupujemy mieszkanie, to głównie kierujemy się tym, jak ono wygląda, ile ma pokoi, ile ma metrów, ile za nie zapłacimy. Ale tak naprawdę to powinniśmy się w tym momencie od dewelopera domagać tej zieleni na tym przyszłym osiedlu.
Tak, myślę, że rynek mieszkaniowy dobrze, żeby ewoluował w taką stronę, żeby klienci mogli wybierać to, co ich interesuje. A ponieważ świadomość ekologiczna rośnie, ponieważ potrzeba zieleni rośnie, no to miejmy nadzieję, że rynek wymusi takie działania też na deweloperach. Myślę, że podobnie ważne są balkony. Christopher Alexander, mówiąc o psychologii architektury, przestrzeni do mieszkania, mówił, że balkon powinien mieć powierzchnię co najmniej 2 na 2 metry, po to, żeby można było tam rozstawić stół i zjeść obiad. To właściwie już nie balkon, taras, ale no ta powierzchnia jest potrzebna. Na pewno też balkon musi być taki, żeby można było tam sobie zrobić kawałek swojej własnej zieleni.
Czyli na przykład postawić ciężką donicę z ziemią. W pandemii odkryliśmy, jak bardzo ważny jest balkon, otoczenie zielenią. Kiedy nie mogliśmy wejść z domu, nagle się okazało, że nasz świat zmniejszył się tylko do mieszkania. Czy pańskim zdaniem po COVID-zie, po tej pandemii, zmieni się podejście do projektowania architektury właśnie takiej skorelowanej z zielenią w mieście?
Chciałbym powiedzieć, że tak, natomiast o tym, jak kształtowana jest generalnie architektura, no to w dużej mierze decyduje rynek i to, co ludzie chcą kupić i to, co inwestorzy w związku z tym chcą realizować. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że ten okres pandemii nauczy nas wiele, nauczy nas doceniać różne drobne rzeczy, nauczy nas tego, żeby właśnie w swoim najbliższym otoczeniu kultywować jakość przestrzeni, jakość życia, jakość relacji sąsiedzkich, jakość zieleni. Tego wszystkiego, co jest mniej obciążające dla środowiska, a bardzo korzystne dla jakości życia. Może tak być, oby tak było, ale może też tak być, że ludzie zapomną i wrócą do starych nawyków.
Miejmy nadzieję, że nie zapomną. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Przypomnę, że z profesorem Michałem Stangelem z Politechniki Śląskiej rozmawiałam podczas weekendu architektury w Gdyni. Był on jednym z kuratorów wydarzenia. Marzena Bakowska, do usłyszenia.
Twoja dzielnica. Nasza sprawa.